Proszę braterstwa, będziemy dalej zastanawiać się nad wielkim proroctwem naszego Pana. Czyli analizą słów Jezusa zapisanych w 24 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, wersety 15 do 22. W poprzedniej godzinie dokonaliśmy niejako wprowadzenia w temat zasadniczy, z tym, że ponieważ nie udało mi się w poprzedniej godzinie dokonać podsumowania jakoby tego tematu, a wydaje mi się, że byłoby dobrze, aby jeszcze raz zaznaczyć najbardziej istotne punkty tego, o czym mówiliśmy. To może na wstępie chciałbym braterstwu wypunktować zasadnicze wątki naszych poprzednich rozważań, aby mając cały czas na pamięci te punkty, móc w sposób właściwy zrozumieć zasadniczą treść wypowiedzi Jezusa. Ale po pierwsze, analizując ogólnie wypowiedź Jezusa, zauważyliśmy, że ta wypowiedź, którą odnotowało trzech synoptyków, prawda? Święty Mateusz, Łukasz i Marek, z jednej strony była odpowiedzią na pytanie uczniów odnośnie czasu zburzenia literalnej świątyni, a z drugiej gruntowała ich wiedzę w temacie znaków potwierdzających paruzję oraz wypełniającego się czasu końca obecnego wieku. Stwierdziliśmy dalej, analizując zapisy ewangelistów, że Jezus prawdopodobnie wypowiedział dwa świadectwa. Jedno bezpośrednio nawiązujące do litery wydarzeń związanych z końcem wieku żydowskiego i tą wypowiedź, jak się wydaje, odnotował święty Łukasz Ewangelista, i drugie wskazujące w obrazie na czas dokończenia wieku Ewangelii, którą odnotowali święty Mateusz i święty Marek Ewangelista. Wskazaliśmy dalej, że warstwa literalna wielkiego proroctwa naszego Pana, czyli słowa, które zapisał święty Łukasz, swe wypełnienie odnalazła w wydarzeniach związanych z inwazją Rzymian. Są to dwa wydarzenia, najazdy Cestusa Gallusa oraz Wespazjana w latach 66-69 naszej ery, czyli początek obecnego wieku Ewangelii. I dalej zauważyliśmy, że warstwa symboliczna wypowiedzi Jezusa, czyli jakoby to wtórne wypełnienie tego, co Jezus mówił, prawda? Bo każde wydarzenie, w historii biblijnej to jest tak, że częstokroć jest powielalne w swoim wypełnieniu, prawda? Tak samo jak czytamy proroctwa. Są takie, które wypełniają się w przeszłości, się wypełniły w narodzie żydowskim. Potem przekładamy je na Izrael duchowy, a potem jeszcze sięgamy nawet czasami jeszcze dalej, prawda? To jest taka zasada interpretacji tekstu biblijnego. Czyli ta warstwa symboliczna wypowiedzi Jezusa, którą nasz Pan wypowiedział, a odnotował święty Mateusz, obejmuje trzy grupy wydarzeń, czyli początek czasu pozaborowej ucieczki tych, którzy są w Judei, oraz wskazanie jej przyczyny. Druga grupa to charakterystyka tego czasu, czasu ucieczki i wskazanie różnorodności postaw tych, którzy w Judei pozostali. I wreszcie charakterystyka czasu wielkiego ucisku, jakiego nie było od początku świata i więcej już nie będzie. Dalej przypomnieliśmy, że autor wykładów Pisma Świętego w swoich pracach udowadnia tezę, że pustoszącą obrzydliwością, która przez wiele stuleci pustoszyła Kościół Pański, był system papieski, a jego wywyższenie do władzy duchowej i świeckiej proroctwo nazywa postawieniem obrzydliwości spustoszenia na miejscu świętym. Powiedzieliśmy także, że wydaje się uzasadnioną tezą, że był to rok 539 naszej ery, kiedy to miało miejsce. I dalej doszliśmy do wniosku, że chociaż ohydę spustoszenia postawiono w tym właśnie roku, to jest 539, to jej wyrozumienie, czyli wyrozumienie, czym ona jest, albo co legło u jej podstaw, czyli odjęcie ustawicznej ofiary, miało miejsce dopiero przy końcu obecnego wieku, zgodnie z proroczą zapowiedzią proroka Daniela, że kiedy miał nadejść właściwy czas, czas naznaczony, to mieli być tacy, którzy mieli to zrozumieć. Bo bezbożni dalej tego nie rozumieją, dalej nie pojmują, dalej nie widzą, czym jest obrzydliwość pustoszenia postawiona na świętym miejscu. I doszliśmy do wniosku, że słowa naszego Pana, które zapisał święty Mateusz Ewangelista, powtórzył święty Marek Ewangelista, należałoby czytać, kiedy więc zrozumiecie, rozpoznacie, czym jest ohyda spustoszenia, prawda? Wtedy ci, którzy są w Judei, niechaj uciekają na górę. Górę, która jest wyobrażeniem Królestwa Bożego, tak jak Judea przedstawia nominalne chrześcijaństwo obecnego wieku. To jest krótkie podsumowanie tego, co powiedzieliśmy na poprzedniej godzinie. I drodzy braterstwo, tak przygotowani, możemy obecnie przystąpić do gruntownej analizy słów naszego Pana zapisanych w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 24, począwszy od 15 wersetu. Na początek, drodzy braterstwo, zasadnym staje się pytanie, kim są ci, których Jezus zachęca i ostrzega, aby w obliczu nadchodzącego wielkiego ucisku, aby opuścili pozaobrazową Judeę, czyli nominalne chrześcijaństwo, aby wykazali dosyć mądrości z góry pochodzącej, tej pańskiej roztropności, aby opuścili Judeę i wstąpili na górę Bożą. Bo tak powiada nasz Pan. Kto czyta, niechaj uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niechaj uciekają na górę. I drodzy braterstwo, odpowiadając na tak postawione pytanie, twierdzimy dwie rzeczy. Po pierwsze, Jezus kieruje swe słowa do tych, którzy przy końcu obecnego wieku będą mieć wyrozumienie, prawda, czym jest obrzydliwość spustoszenia. Bo tak mówi Jezus, kiedy zrozumiecie, czym jest obrzydliwość spustoszenia. Czyli aby wyjść z Judei, to najpierw trzeba zrozumieć, czym jest obrzydliwość spustoszenia. I zrozumieć, co leży u jej podstaw. A u jej podstaw leży odjęcie, jak powiedzieliśmy, ustawicznej ofiary. Czyli ustanowienie ceremoniału przeistoczenia, czyli mszy. I drodzy braterstwo, kiedy byśmy popatrzyli na przybytek pański jako obraz Boży w tej sprawie, bo jak uczy święty Paweł apostoł, że wszystko, cokolwiek przedtem napisano, czyli także i to, co ukryto w tym obrazie, to jest cień rzeczy przyszłych. To jest tylko obraz. A rzeczywistością jest co? Jest Chrystus, prawda? Czyli te rzeczy, które mają swe wypełnienie w wieku Ewangelii. to drodzy braterstwo powiemy tak, że ci, którzy są w Judei i ci, którzy wyrozumiewają, czym jest obrzydliwość spustoszenia, którzy wyrozumiewają, co legło u jej podstaw, a więc zaprzeczenie jedyności ofiary naszego Pana, są to ci, którzy w obecnym wieku znajdują się na dziedzińcu wiary. A więc zostali zaliczeni do grona domowników wiary w ogólnym tego słowa znaczeniu. Drodzy braterstwo, dlaczego tak uważamy? Dlaczego stawiamy taką tezę? No, proszę braterstwa, ci, którzy wchodzą na dziedziniec wiary, kiedy przechodzą przez bramę, to pierwszą rzeczą, którą widzą, jest co? Jest miedziany ołtarz, a na nim paląca się ofiara, prawda? A więc tacy właściwie rozsądzają, że jedynie ofiara Jezusa, a nie ceremonia uprzeistoczenia, może zapewnić dostęp do pozaobrazowych pańskich przybytków. Tacy właściwie rozsądzają słowa świętego Pawła Apostoła zapisane w liście do Żydów w 10 rozdziale, a 12 wersecie, że On, Jezus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy i że tej ofiary nie trzeba więcej co robić? Powtarzać, powielać, bo jest to ofiara wystarczająca. I drodzy braterstwo, w tym miejscu dla uzupełnienia całości rozważanej symboliki chciałbym przytoczyć myśl zawartą w artykule Rozwój charakteru na podobieństwo Chrystusa. Straż, rok 1960, stronica 29, gdzie autor podaje myśl, że dom wiary zdaje się być szerszym określeniem i obejmuje wszystkich, którzy zbliżają się do wiary raz świętym podanej. Starają się ją przyjąć, czyli tych, którzy są kandydatami na członków rodziny Bożej, którzy ostatecznie wzmogą się w wierze i gorliwości o tyle, że będą czynić rozumną służbę i stawią swoje ciała ofiarą świętą, żywą i przyjemną Bogu. I autor powiada, że możemy uczynić różnicę pomiędzy czym? Kto pamięta? Pomiędzy domem Bożym a domem wiary. Drodzy braterstwo, jest różnica być bratem w wierze, a być bratem w Chrystusie. Prawda? Można być bratem w wierze, czyli domownikiem wiary, być na dziedzińcu, ale być w domu Bożym, być w Chrystusie, to jest być w miejscu świętym. Prawda? I tu jest różnica. Ale wszyscy, którzy są na dziedzińcu, widzą miedziany ołtarz, widzą palącą się ofiarę, prawda? Czyli widzą, że Chrystus, Pan Jezus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę. Nie ma potrzeby jej powtarzać. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga. Kiedy cały czas zastanawiamy się nad tym, kim są ci, którzy opuszczają tą pozaobrazową Judeę, to nominalne chrześcijaństwo, prawda? Aby skorzystać z czasu błogosławionej ucieczki. Jezus powiada tak, werset 20, 24 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła kiedy? Zimą albo w sabat. Czyli nasz Pan wyraźnie zaznacza, że ostatecznie z grona tych, którzy wyrozumieją, rozpoznają, czym jest obrzydliwość spustoszenia postawiona na świętym miejscu i do których Pan zwraca się z zachętą, z ostrzeżeniem, aby opuścili Judę, a udali się na górę Bożą, że ostatecznie tacy utworzą trzy klasy. Drodzy braterstwo, jest to wniosek z tego 20 wersetu. Trzy klasy. Pierwszą tworzą ci, którzy w czasie końca, zanim nadejdzie czas uciśnienia, jakiego nie było, odkąd świat istnieje i więcej nie będzie, ci, którzy w pełni zastosują się do pańskiego zalecenia, czyli opuszczą Judeę, wstąpią na pańską górę. Innymi słowy, ich ucieczka nie będzie miała miejsca w czasie zimy albo w czasie sabatu, tylko w tym czasie, który Pan wskazał jako najbardziej właściwy. W innym obrazie klasa ta ukazana jest jako klasa pozafiguralnego Mojżesza, wstępującego ze stepów moabskich na górę Nebo, prawda? W piątej księdze Mojżeszowej, w 34 rozdziale, od pierwszego wersetu mamy zapisane takie słowa, że na pańskie rozkazanie Bóg polecił Mojżeszowi, aby ten wstąpił na górę Abarim, górę Nebo, która jest w ziemi moabskiej. I Mojżesz wstąpił ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pisga, który jest naprzeciw Jerycha. I Pan pokazał mu całą ziemię od Gileadu aż po Dan. I werset czwarty. I rzekł Pan do niego: to jest ziemia, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, mówiąc: twojemu potomstwu ją dam. Pokazałem ci ją naocznie, ale do niej nie wejdziesz. I drodzy braterstwo, mamy powiedziane, że Mojżesz przy końcu swoich dni na pański rozkaz, boskie polecenie, wystąpił z moabskich stepów i wstąpił na górę Nebo. No, ziemia moabska w obrazie również, podobnie jak Judea, jak Babilon, jak Góra Seir, przedstawia nam nominalne chrześcijaństwo. A więc odpowiada w nawiązaniu do rozważanego wielkiego proroctwa naszego Pana pozaobrazowej Judei. Mojżesz wystąpił ze stepów moabskich, a wstąpił na górę Nebo. Jaką lekcję możemy stąd otrzymać? Powiemy tak. Pozafiguralny Mojżesz, czyli Kościół wieku Ewangelii, kończąc swoją ziemską pielgrzymkę, usłyszał głos, który do niego mówił: wynidź z ziemi moabskiej, a wstąp na górę Abarim, Nebo, która jest naprzeciw Jerycha. Albo inaczej, wynidź z Babilonu, abyś nie był uczestnikiem jego grzechów, aby cię nie dotknęły plagi nań spalające. Albo jeszcze inaczej, gdy zrozumiesz, czym jest ohyda spustoszenia postawiona na świętym miejscu, będąc w Judei, uciekaj na górę. I drodzy braterstwo, tak było przez cały wiek Ewangelii, aż do czasu żniwa. Było jedno pole pszeniczne, na którym podsiano konkol, prawda? Pan nie dozwolił, aby wcześniej iść i co zrobić? Wyrwać, wybrać to, co było złe. Chociaż wiedział, że kiedy ludzie posnęli, to przyszedł ktoś i nasiał, prawda? Wyrosło zboże, wyrosła pszenica, pojawił się także i konkol. Musiał nadejść właściwy czas. A tymczasem było co? Był czas żniw wieku Ewangelii. I wówczas miała nastąpić separacja, rozdzielenia pszenicy od konkolu. I drodzy braterstwo, dzisiaj możemy powiedzieć tak, że ci, którzy żyją w czasie końca wieku Ewangelii, członkowie Pańskiego ciała, którzy usłuchali Pańskiego głosu, obecnie znajdują się jakoby na górze nebo, patrząc, co też Pan ma im do objawienia. Jest taki artykuł pod tytułem Śmierć sługi Pańskiego. Straż, rok 1939, stronica 169. I w tym artykule autor napisał tak. Pod Pańskim przewodnictwem żyjący przedstawiciele ciała Chrystusowego, pozafiguralnego Mojżesza, znajdują się już jakoby na górze Fazga. Patrząc na drugą stronę, mają przed sobą pozafiguralny widok chwał przyszłego wieku, czyli wszystkich błogosławieństw, jakie spłyną na całą ludzkość podczas tysiącletniego Królestwa Chrystusowego. Oczami wiary dostrzegamy błogosławieństwa, jakich dostąpią wszystkie rodzaje ziemi przez wiernych Izraelitów duchowych i przez starodawnych godnych. Spostrzegamy, że pod ich kierownictwo i instrukcje poddadzą się nie tylko Izraelici, ale wszystkie rodzaje ziemi. Dostrzegamy światło chwały Pańskiej, jako ona napełni całą ziemię, także nie będzie więcej potrzeby, aby ktoś uczył bliźniego lub brata swego, mówiąc: poznaj Pana, albowiem wszyscy Go poznają. A więc, drodzy braterstwo, to jest ta pierwsza klasa, prawda? Powracając z naszych rozważań. Czyli ta, która w pełni zrozumiała, czym jest obrzydliwość spustoszenia. Nie dość, że zrozumiała, ale która w pełni okazała posłuszeństwo i wierność Pańskiemu Słowu. I kiedy zrozumiała i usłyszała, postanowiła czym prędzej udać się na górę domu Bożego. Ale, drodzy braterstwo, jest też i druga, i trzecia klasa. Drugą klasę, o której wspomniał nasz Pan, tworzą ci, których czas ucieczki na górę domu Bożego przypadnie podczas pozaobrazowej zimy. Bo tak mówi Jezus, prawda? To jest wniosek, który wysnuwamy. Są ci, którzy uciekają nie podczas zimy, nie podczas sabatu, ale będą tacy, którzy będą uciekać, kiedy nastanie zima. I trzecią klasę tworzą ci, którzy będą uciekać, kiedy nastąpi sabat, prawda? To jest prosta, logiczna konsekwencja ścisłej interpretacji słów Jezusa, który powiada: módlcie się, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Czyli inaczej czytając, będą tacy, którzy nie będąc dosyć posłuszni Pańskiemu ostrzeżeniu, doprowadzą do tego, że ich czas ucieczki jakoby się oddali, przesunie. Nastąpi podczas pozaobrazowej zimy i podczas pozaobrazowego sabatu. Chcielibyśmy w tym miejscu wyraźnie ponownie podkreślić, że członkowie wszystkich tych trzech klas zrozumieli, czym jest ohyda spustoszenia postawiona na świętym miejscu. Opuścili pozaobrazową Judeę, czyli weszli na dziedziniec wiary. Ale jedynie członkowie pierwszej klasy we wskazanym przez Pana czasie wstąpili na Pańską górę. A członkowie drugiej i trzeciej klasy nie okazali dosyć posłuszeństwa, dosyć roztropności, może powiedzieliśmy dosyć wierności, aby wstąpić na Pańską górę w czasie, który Pan uważał za najbardziej właściwy. Czyli nie podczas pozaobrazowej zimy i nie podczas pozaobrazowego sabatu. Powstaje, drodzy braterstwo, pytanie o przyczynę, o powód. A może przeszkody, Dlaczego taka, a nie inna postawa okazała się w tych dwóch klasach? Dlaczego będą tacy, którzy zrozumiawszy pańskie ostrzeżenie, zrozumiawszy w jakim żyją czasie, że żyją w czasie, kiedy zrozumiano, czym jest obrzydliwość spustoszenia, a jednak ostatecznie dopuszczą do tego, że ich czas ucieczki będzie miał miejsce w czasie zimy lub sabatu, a nie wtedy, kiedy Pan wskazał, że powinien być. Jaka była tego przyczyna? Co legło u podstaw takich postaw? Drodzy braterstwo, odpowiedzią są słowa Jezusa zapisane w wersetach 17 i 18 24 rozdziału, czyli tego fragmentu, który rozważamy. Jezus, wypowiadając wielkie swoje proroctwo, wskazując na Judeę, wskazując na obowiązek ucieczki, mówi tak: kto jest na dachu, niechaj nie schodzi, aby wziąć coś ze swego domu. Jedna postawa. I dalej powiada: a kto jest na roli, niechaj nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Druga postawa, prawda? Czy jakoby nasz Pan wskazuje, że są dwie przyczyny, które różnicują. Jedni są na dachu, ale wracają się, aby ze swego domu coś zabrać. Są też tacy, którzy są na roli i też się wracają, aby zabrać swój płaszcz. I przez to omieszkają w zupełności okazać się posłusznymi pańskiemu nakazowi. Uciekajcie na górę Bożą. Nie w czasie sabatu i nie podczas zimy. Jak zrozumieć zatem słowa Jezusa zapisane w wersetach 17-18? Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby zabrać z domu swego. I kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. W zrozumieniu tych słów Jezusa pomocne będą dwie przypowieści naszego Pana, drodzy braterstwo. To jest ta zasada, o której już wspominałem, że jeżeli mamy coś niejasnego w Biblii, to trzeba szukać gdzieś indziej, prawda? Aby znaleźć wytłumaczenie. Bo gdyby zamiarem Bożym było, aby wszystko objawić w jednym miejscu, no to pewnie nie doszłoby do wybrania maluczkiego ostatka, bo wszystko byłoby jasne. Ale zamiarem Bożym było, aby coś dać od siebie, żeby dążyć, starać się wyrozumiewać, doszukiwać się tego, co Bóg ma do objawienia, żeby wynałożyć swój wysiłek, swój czas, swoje możliwości i chęci. Dwie przypowieści, których nasz Pan zobrazował szczególne próby członków domu wiary. Po opuszczeniu przez nich pozaobrazowe Judei, czyli Babilonu, czyli ziemi moabskiej, czyli nominalnego chrześcijaństwa, prawda? Są to przypowieści o 10 pannach, odnotowana w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 25, a werset 1 do 10. Jest to pierwsza przypowieść. I drugą przypowieść, na którą chciałbym również zwrócić uwagę, to przypowieść o szacie weselnej, zapisana w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 22, a wersety 1 do 14. Są to dwie przypowieści, które naszym zdaniem tłumaczą nam sens treści wypowiedzi Jezusa, gdy mówił, że będą tacy, którzy są na dachu, a będą się wracać, aby coś zabrać ze swego domu, i będą tacy, którzy będą na roli i również będą się wracać, aby zabrać swój płaszcz. Autor wykładów Pisma Świętego w trzecim tomie na stronicach 206 i 207 napisał tak. Ciekawa myśl. Jakkolwiek wyjście z Babilonu jest pierwszym i poważnym krokiem w kierunku do kompletnego zwycięstwa. To znaczy, kiedy opuścimy pozaobrazowy obóz, obóz nominalnego chrześcijaństwa i przez bramę wejdziemy na dziedziniec wiary. Pierwszy poważny krok na drodze, ale to jest droga, prawda? I Bradasen powiada, że jest to krok, który wcale nie jest ostatni. To jest pierwszy krok. Po tym kroku nastąpią różne próby sposobności do zwycięstwa. O tym pisał apostoł Paweł w liście do Galacjan, rozdział 5, werset 1. Od chwili odrzucenia Babilonu, kiedy to rozległo się wezwanie do opuszczenia tego systemu, rozpoczęła się praca próbowania, przesiewania wśród wszystkich, którzy wyszli z Babilonu. Prawda? Czyli wyjście to nie wszystko. Wyjście to pierwszy krok. Opuszczenie Judei, pierwszy etap. Po nim muszą nastąpić kolejne. Drodzy braterstwo, przypowieść o 10 pannach, w tej przypowieści ukazana jest klasa Królestwa Niebios. Ogólnie przypowieści o Królestwie Niebios jest ile w Nowym Testamencie? Drodzy braterstwo, pytanie, no czasami zaskoczenia trudno odpowiedzieć, ale jest proste. Przypowieści o Królestwie Niebios jest 12. Czy przypadek? Nie wiem, ale liczba 12 jest dosyć liczbą symboliczną. Być może kryje się w tym jakiś sens, że rzeczywiście przypowieści o Królestwie Niebios jest 12. 7 z nich znajduje się w rozdziale 13 Ewangelii Świętego Mateusza. Też rzecz ciekawa, dlaczego 7? Nie chciałbym wchodzić w szczegóły tej symboliki, to jest tylko na marginesie. Niemniej, wracając do przypowieści o 10 pannach, jest to przypowieść, która uczy o postawie Kościoła pierworodnych w wieku Ewangelii. A więc członków tych, którzy po opuszczeniu pozaobrazowej Judei podlegają próbie i oddzieleniu. Autor wykładów Pisma Świętego powiada, mianowicie oddzielone są mądre panny, członkowie oblubienicy barankowej, czyli 144 tysiące powołanych, wybranych i wiernych, pełne wiary, miłości, natychmiastowego posłuszeństwa, pełne ducha prawdy i poświęcenia od głupich dziewic, czyli klasy wielkiego grona, które pozwoliły, aby ich pierwsza miłość i gorący duch ostygły, a wiara, posłuszeństwo i poświęcenie w następstwie tego zmalały. Czyli przypowieść o 10 pannach powiada nam, że kryterium próby, które będzie mieć zastosowanie w gronie Kościoła pierworodnych, rozumianych jako całość, czyli maluszkie statko plus wielkie grono, bo wszyscy oni tworzą Kościół pierworodnych, to będzie to, że głupie zabrały lampy. A lampy przedstawiają nam co? Słowo Boże, prawda? Psalm 119, werset 105. Ale nie zabrały jednej rzeczy. Czy nie zabrały? Oleju. A co nam przedstawia olej? Ducha Świętego, ducha prawdy, ducha poświęcenia, ducha odłączenia. Ale mądre panny zabrały olej również nie tylko w lampach, ale gdzie? W swoich naczyniach. A naczynia przedstawiają nas samych, nasze jestestwa, prawda? Innymi słowy, moglibyśmy powiedzieć tak, że głupie panny stąpiły, aby coś wziąć ze swoich domów, bo nie okazały pełności poświęcenia. im brakło czegoś. Wróciły się. Prawda? Niczym pozafiguralny Lot. On też wyszedł razem z Abrahamem, prawda? Ale kiedy nadszedł moment, że jeden miał iść w jedną stronę, a drugi miał iść w drugą stronę, to co zrobił Lot najpierw? Mają powiedziane, że podniósł swoje oczy i się rozglądnął. Za czym szukał? Gdzie jest dobra ziemia, prawda? I mamy powiedziane, że Lot obrał bowiem to, co najbardziej zbliżone było do bogactwa Egiptu. Mianowicie dolinę przy wyjściu ujściu Jordanu, okrąg obfity w wodę jak ogród Pana. Autor, brat Russell, w artykule Niebezpieczeństwo duchowego, niebezpieczeństwo łakomstwa, to jest Straż, rok 1936, a werset, strona 25 powiada, że Lot w chwili wyboru, podjęcia decyzji okazał chciwość i światowego ducha. Najpierw szukał to, co było powabne dla oczu, dla ciała, prawda? I drodzy braterstwo, zauważmy jedną rzecz. Zarówno mądre, jak i głupie panny były na dachu, czyli znajdowały się w społeczności z Bogiem. Bo w symbolice Pisma Świętego dach wskazuje na społeczność z Bogiem. Czasami dobrą, czasami niedobrą. Dla przykładu, nie mamy czasu, aby czytać proroctwo Jeremiasza, rozdział 19, werset 13, Sofoniasza, rozdział 1, werset 5, Dzieje Apostolskie, rozdział 10, werset 9. Są to wszystko fragmenty Pisma Świętego, które będą nas utwierdzać w przekonaniu, że dach w Słowie Bożym wskazuje na społeczność z Bogiem. I mądre, i głupie panny. Cały Kościół pierworodny jest na dachu w obecnym czasie. Ale, drodzy braterstwo, tylko mądre panny, prawda? Te, które stanowią rodzinę Bożą w ścisłym tego słowa znaczeniu. Tylko te pozostały wierne aż do końca. Tylko te udały się na górę domu Bożego w czasie, który Pan uważał za najbardziej właściwy. A głupie panny, te, które okazały element światowości, które jak ten Lot spojrzały najpierw, gdzie jest obfity krąg, obfity w wodę, prawda, czy inne bogactwa i łudy tego świata, które tej wierności nie miały aż do końca, co z nimi, drodzy braterstwo? Odpowiedzią jest zapis Księgi Objawienia, rozdział 7, a werset 14, który poucza nas, że członkowie tej klasy, czyli klasy wielkiego grona, wielkiego ludu, one również wstąpią na górę domu Bożego. Ale kiedy? Podczas czasu wielkiego ucisku, prawda? Bo rozdział 7, a werset 14 powiada tak. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi barankowej. Czyli czas wielkiego ucisku będzie czasem ucieczki na górę Bożą, tym właściwym czasem dla klasy wielkiego grona. I sądzimy, kiedy będziemy wracać do wypowiedzi naszego Pana, że jest to czas, który został zobrazowany w symbolice zimy czy sabatu? Zimy, drodzy braterstwo. A sądzimy tak, mając na uwadze proroctwo Jeremiasza, rozdział 8, a wersety 19 i 12. Prorok Jeremiasz napisał tak. Żałosny krzyk córki mojego ludu dochodzi z dalekiego kraju. Przeminęło lato. Przeminęło żniwo. Skończyło się lato. A myśmy niewybawieni. No, drodzy braterstwo, powiedziane jest, że niewybawieni nie wybawieni w okresie lata. No to dzisiaj, gdybyśmy chcieli to odnieść do naszych realiów, to byśmy powiedzieli, że w takim razie tacy będą wybawieni kiedy? W jesieni. No tak, siostra Dorota ma rację. W naszych realiach, skoro skończyło się lato, myśmy nie wybawieni, to powinniśmy być wybawieni w jesieni. A ja powiadam, że Jezus powiada, ucieczka wasza będzie zimą. Ale drodzy braterstwo, tak my byśmy powiedzieli. Ale Słowo Boże jest inne. Symbolika Słowa Bożego wyraźnie dzieli okresy czasu na dwa. Zimy i lata. Dla przykładu, pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 8, werset 22. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Nie ma wiosny, nie ma jesieni. Lato i zima. Drugi zapis. Psalm 74, werset 17. Tyś ustalił wszystkie granice ziemi. Tyś ukształtował co? Lato i zimę. Znowu nie ma jesieni, nie ma wiosny. Czyli w symbolice Słowa Bożego, kiedy mówimy o okresach, o których Pismo Święte wspomina, są dwa. Dwa przeciwstawne. Lato i zima. Dlatego, jeżeli są ci, którzy będą wołać, będą mówić, przeminęło lato, skończyły się żniwa, a myśmy nie wybawieni, to należy wnioskować, że ich wybawienie nastąpi w okresie, który będzie następował, czyli podczas zimy, prawda? Czyli odpowiada to temu, co powiedział nasz Pan, że będą tacy, których ucieczka będzie mieć miejsce podczas pozaobrazowej zimy. W drugiej ze wspomnianych przypowieści, to jest przypowieści o szacie weselnej, kryterium próby, bo w przypowieści o 10 pannach to był duch poświęcenia, prawda? Właściwy lub nie. W przypowieści o szacie weselnej kryterium próby tych, która miała doświadczyć zaproszonych na wesele, jak powiada pismo, sprowadzonych z rozstajnych dróg, złych i dobrych, wskazuje treść wersetów 11, 12, 22 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Czytamy tam tak. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał człowieka nieodzianego w szatę weselną, prawda? I rzekł do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj nie mając szaty weselnej? Drodzy braterstwo, na podstawie proroctwa Izajasza, rozdział 61, werset 10, nie cytuję, bo już czas dobiega końca, i tak będę skracał swoje myśli. Rozumiemy, że szata weselna przedstawia sprawiedliwość naszego Pana, która w tym wieku Ewangelii jest przypisana każdemu, który wierzy w drogocenną krew Chrystusa, ale wyłącznie na warunkach przystąpienia do przymierza ofiary, prawda? Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 8, na pierwszym wersecie powiada, że przecież dzisiaj nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są gdzie? W Chrystusie Jezusie, prawda? A więc dla tych, którzy są w Chrystusie, którzy są zanurzeni w Jego śmierć, którzy przystąpili do przymierza ofiary, wśród dla tych nie ma żadnego potępienia. Tak uczy Pismo Święte. I to samo Pismo Święte uczy i powiada, że inną próbą, która doświadcza, a w konsekwencji rozdziela opuszczających pozabrazową Judeę, jest wyrozumienie warunków zaliczenia do grona uczestników pozabrazowej uczty weselnej. A tym warunkiem jest przyjęcie nie w zasłudze własnej, prawda? które są zobrazowane we własnym płaszczu. Drodzy braterstwo, w tym miejscu cisną się na umysł słowa proroctwa Izajasza, rozdział 4, werset 1, że przy końcu tego wieku miał nastać taki czas, że siedem niewiast miało uchwycić się jednego męża. I co te niewiasty mówiły? Mamy wszystko swoje, prawda? Mamy swoją żywność, mamy swoje odzienie. Nie chcemy Twojego płaszcza, nie chcemy Twojego chleba. Chcemy tylko jedno, abyśmy się mogły zwać Twoim imieniem, prawda? Abyśmy mogli być zaliczeni jako chrześcijanie. Ale płaszcz mamy swój, żywność mamy swoją. A więc, drodzy braterstwo, ci, co są jeszcze na roli, a więc, którzy nie są w stanie pozaobrazowej świątyni, czyli Domu Bożego, są napominani, aby nie okazali się jako ci, którzy są posiani na drodze, czy na gruncie skalistym, czy między ciernie, aby nie wracali się po swój własny płaszcz, ale aby stawili swoje ciało ofiarą świętą, żywą i przyjemną Bogu. Gdyż jedynie w ten sposób, kiedy uczynią ten krok, to wówczas przyodzieją się w szatę Chrystusową, prawda? Tą szatę, która umożliwi im stanąć czystymi przed obliczem Bożym. Nie we własnej sprawiedliwości, ale przypisanej sprawiedliwości Chrystusowej. To dodywatelstwo do nich kierował napomnienie święty Paweł apostoł, kiedy w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, a 1 wersecie napisał, że jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej, co robili? Nie przyjmowali. Otrzymaliście wielką łaskę Bożą, głos wezwania do opuszczenia pozaobrazowej Judei do was dotarł. Opuściliście pozaobrazową Judeę, weszliście na dziedziniec wiary, ale nie postąpiliście kroku dalej. Nie uczyniliście ze mną przymierza, aby przeodziać się w płaszcz Chrystusowy. W 6 tomie, na stronie 136, autor wykładów Pisma Świętego, który patrzył na ten stan poświęcony, napisał tak. Bez względu na to, ile ludzie wierzący mogą posiadać pokoju i radości w postępowaniu drogą sprawiedliwości, czyli od bramy do pierwszej zasłony, prawda? Gdy unikają wolskiej drogi ofiarowania i zaparcia samych siebie, takim możemy powiedzieć, że przyjmują łaskę Bożą nadaremno. Ponieważ łaska Boża, jaka się okazała przez usprawiedliwienie i którą przyjęli, była zamierzoną, aby stała się stopniem do postąpienia i osiągnięcia wyższego przywileju, którym jest powołanie do nowego stworzenia. Dlatego tacy przyjmują łaskę Bożą nadaremno, ponieważ nie korzystają z tak wielkiej sposobności, jaka im się nastręczyła, a która przedtem nikomu nie była ofiarowaną i, jak Pismo Święte wskazuje, nigdy po tym czasie nie będzie daną. Tacy przyjmują łaską Bożą nadaremno, ponieważ sposobności do restytucji, które będą im dane, otrzymają wszyscy z odkupionej ludzkości. Łaska Boża w teraźniejszym czasie dowodzi o dobroci Bożej, okazanej pierwej im niż światu, w tym celu, aby przez usprawiedliwienie mogli otrzymać powołanie, to znaczy wysokie powołanie, i ubiegać się o nagrodę wystawioną dla ciała Chrystusowego, to jest królewskiego kapłaństwa. I drodzy braterstwo, możemy powiedzieć tak, że członkowie tej klasy, chociaż w obecnym wieku, są zaliczeni do grona domowników wiary. W tym ogólnym znaczeniu tego słowa. Znajdują się na dziedzińcu, prawda? Ale przecież, jeżeli nie przyodzieją szaty Chrystusowej, czyli innymi słowy, obrazowo jest to pokazane, jeżeli wrócą się po swój własny płaszcz, to ostatecznie dostąpią szansy wybawienia, ale na równi z pozostałą ludzkością, co będzie mieć miejsce w czasie pozaobrazowego sabatu, prawda? Bo sabat w Piśmie Świętym ma kilka znaczeń, ale między innymi jest obrazem na wiek tysiąclecia. To nie jest przypadkiem, że Chrystus Pan, kiedy dokonywał cudów uzdrowienia, to w większości dokonał ich kiedy? W sabat. To jest pewną lekcją i pewnym obrazem na dzień dzisiejszy dla nas, którzy zastanawiamy się nad tym, jak będzie rozwijał się plan Boży w stosunku do całego rodzaju ludzkiego. Że nastąpi czas pozaobrazowego sabatu, czas właściwej ucieczki dla wszystkich ludzi, a w tym i dla tych, którzy będąc na dziedzińcu, nie postąpią krok dalej, aby zawrzeć z Bogiem przymierze przy ofierze, aby wejść do miejsca świętego. Drodzy braterstwo, w książce Pytań Odpowiedzi, to tak nawiasem mówiąc, jest taki ciekawy fragment, gdzie brat Russell przedstawia nam swoją myśl na temat znaczenia dziedzińca. Czym jest dziedziniec na dzień dzisiejszy, kto na nim się znajduje i czym jest albo czym będzie dziedziniec w wieku przyszłym i kto wówczas na nim będzie. Stronica 477 książki Pytań i Odpowiedzi. Brat Russell opowiada tak. Chociaż stan dziedzińca zdaje się przedstawiać w obecnym czasie wszystkich zbliżających się do Boga, prawda? Bo tacy rozpoczynają drogę. I miłujący sprawiedliwość. To jednak wychodzi na to, że z zakończeniem się obecnego wieku nastąpi uregulowanie spraw. Czyli to, co było obrazem, stanie się rzeczywistością, prawda? I że ci, co nie dojdą do punktu zupełnego poświęcenia i spłodzenia z ducha, a ten punkt jest tutaj, pierwsza zasłona, prawda? Którzy nie staną się domownikami wiary w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli domem Bożym, znajdą się na zewnątrz i nie będą więcej uznawani, jakoby będąc na dziedzińcu. Czyli tacy jakoby wyjdą z dziedzińca, prawda? W międzyczasie klasa takich, co już uczynili poświęcenie, przyjęli Ducha Świętego, czyli którzy w obecnym wieku są w miejscu świętym, prawda? I cieszyli się przywilejami członkostwa w ciele Chrystusowym, tym potencjalnym, który jest w tym wieku. Ci z nich, co nie utrzymają się na tym stanowisku, a nie utrzymają się którzy? Którzy będą zaliczeni do klasy wielkiego grona. Którzy nie staną się członkami malutkiego statka. Czyli przekładając na słowa Jezusa, którzy byli na dachu, ale wrócili się, aby coś wziąć ze swego domu. Pokazani są jako oddzieleni od malutkiego statka przy końcu tego wieku i odtąd ich stan zdaje się być przedstawiony w stanie dziedzińca. Czyli drodzy braterstwo, w tym wieku stan dziedzińca to jest jedna klasa, w przyszłym wieku stan dziedzińca to jest druga klasa. To tak na marginesie, kiedy mówimy o klasach, o których wspominał nasz Pan w wielkim proroctwie. Proszę braterstwa, czas w zasadzie dobiegł końca. Pozostała odpowiedź, pozostał problem do rozważenia. Trzeci problem, który postawiłem na początku naszych dzisiejszych rozważań. Czyli analiza trzech wersetów, bo jeszcze trzy wersety pozostały nam do rozważenia, prawda? 19, 21 i 22. Czyli analiza czasu wielkiego ucisku. Drodzy braterstwo, ja może tylko zasygnalizuję punkty. i pozostawię dla testów pod rozwagę własnych rozważań. Jak zawsze moje gadulstwo przeważyło nad treścią, w związku z tym nie zmieściłem się w czasie, dlatego braterstwo, jak powiedziałem, pewne punkty tutaj zostawi jako już pod rozwagę we własnym gronie. Tak jak wspomniałem, trzy wersety i trzy elementy, które opisują ten czas. Po pierwsze, nasz Pan powiada, to jest werset 21, że wielki ucisk ma być czasem wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju, okresem czasu, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd nie będzie. To jest pierwszy wniosek, kiedy te trzy wersety odczytamy. Po drugie, chociaż, drodzy braterstwo, nasz Pan nie objawił nam, jak długo będzie trwać czas wielkiego ucisku. Trudno. Niektórzy braterstwo się doszukują z takich czy innych porównań. Brat Russell też miał swoją koncepcję, jak długo będzie trwać czas wielkiego ucisku. Ale wprost nasz Pan przynajmniej w tym miejscu nam tego nie powiedział. Ale powiedział jedną rzecz. Wskazał na wyjątkową rolę klasy wybranych, drodzy braterstwo, która co prawda doświadczy uciśnienia tego czasu, ale jak powiada Pismo Święte, ze względu na nią te dni mają być skrócone. No, Biblia Gdańska powiada dla wybranych, przekład interlinearny powiada z powodu wybranych. Różne tłumaczenia różnie oddają. Jedno jest pewne, że ma być klasa wybranych, z powodu której albo przez nią dni wielkiego ucisnienia miały być skrócone. Pozostaje pytanie, kim są członkowie tej klasy wybranych, prawda? O których Jezus powiedział, że z powodu ich albo dla nich czas wielkiego ucisku będzie ukrócony. I po trzecie, drodzy braterstwo, okres wielkiego ucisku ma być czasem szczególnego utrapienia dla brzemiennych niewiast i niewiast, które karmią swoimi piersiami. Bo w moim rozumowaniu, powracając do pierwszej godziny, ten werset umieściłem w czasie wielkiego ucisku. Pozostaje pytanie, jak zrozumieć poza figurę brzemiennych niewiast, niewiast karmiących piersią i co to znaczy, że dla tych niewiast czas wielkiego ucisku miał być czasem szczególnego utrapienia. Na te pytania już dzisiaj braterstwu nie udzielę odpowiedzi. Pozostawiam to braterstwu pod rozwagę we własnych badaniach Pisma Świętego. Może kiedyś w jakich okolicznościach jeszcze będę miał sposobność, aby w tym temacie coś braterstwu powiedzieć. A póki co, drodzy braterstwo, kończąc nasze rozważania, chciałbym na zakończenie jeszcze raz zacytować werset 15 z 24 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, ale w nieco zmienionej formie. To też jako takie moje przesłanie dla braterstwa po tym moim dzisiejszym pobycie. Rozumiejąc, czym jest ohyda spustoszenia postawiona na miejscu świętym. Czy rozumiemy, czym jest ohyda spustoszenia? Myślę, że tak. Którą przepowiedział prorok Daniel. Uciekajmy na górę Królestwa Bożego. A tak czyniąc, módlmy się, aby nasza ucieczka nie wypadła kiedy? Zimą albo w sabat. Czyli innymi słowy, abyśmy zostali zaliczeni do grona tych, o których powiada Pismo Święte, że stali na górze wraz z barankiem, bo okazali się jacy? Powołani. Ważna rzecz, wybrani, ale najważniejsza, wierni. I tego życzę braterstwu co najbardziej. Amen.